Gościem Radia Zachód jest pan Artur Groc, Kukiz 15 w województwie lubuskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Obrazi się pan, jeśli powiem jeszcze szara eminencja Kukiz 15?
No, mam niebieską bluzkę, więc... No tak, umówmy się, szara eminencja, niech tak będzie. Tylko jeżeli to jest pozytywne oczywiście znaczenie tego słowa.
Człowiek, który startował w wyborach do Parlamentu Krajowego z list Koalicji Polskiej. Także mówi się o relacjach bliskich ze Stanisławem Tyszką, z Pawłem Kukizem, który nawet ostatnio odwiedzał pana Artura Groca, chyba w miejscu zamieszkania. O czym rozmawialiście z Pawłem Kukizem?
No to nie jest tajemnica żadna. No chyba, że można to nazwać tajemnicą polityczną. Ale tak, Paweł Kukiz był u mnie półprywatnie, ale też rozmawialiśmy o kwestiach politycznych i przeszłości całego tego tworu, jakim jest...
No to brzydko brzmi twór.
Już dojdę za chwilę, dlaczego nazywam to tworem, bo do tej pory było to Stowarzyszenie Kukiz 15. Twór dlatego, że postanowiliśmy podjąć decyzję na ostatnim walnym zgromadzeniu wszystkich członków stowarzyszenia, że przeinaczamy się w partię, że tworzymy partię.
Przepoczwarzacie się.
No tak, no, oczywiście jak zwykle złośliwy redaktor Janusz Życzkowski.
Ale dobrze,
przeinaczamy struktury ze stowarzyszenia w postać bardziej zorganizowaną, czyli partię polityczną, bo też stwierdziliśmy, że jeżeli mamy...
No właśnie, jak to wytłumaczycie wyborcom, którzy są przekonani chyba do dziś, że Paweł Kukiz jest przeciwny partiom politycznym, nigdy partii politycznej nie chciał zakładać, a Kukiz całą kadencję był ruchem i kiedy próbowano rozmawiać o partii, to Paweł Kukiz dałby się pokroić, żeby tego nie robić.
Życie ewoluuje. Poglądy polityczne ewoluują. Jedyne, co w życiu Pawła Kukiza nie ewoluuje, to są te podstawowe rzeczy, za które faktycznie dałby się pociąć. Mówię tu o jednomandatowych okręgach wyborczych, o sędziach pokoju, o referendach obligatoryjnych, etc. Za to da się pociąć, ale też sposób, jaki zaproponowaliśmy Pawłowi, a jaki też wymusza sytuacja na scenie politycznej, nie daje nam wielkiego pola manewru, więc jeszcze raz powtarzam,
no jak to będzie w takim
stwierdziliśmy
razie?
Jedyną metodą walki politycznej o nasze postulaty jest stworzenie partii politycznej, która będzie traktowana podmiotowo, a nie przedmiotowo jak do tej pory. Wykorzystujemy takie narzędzia, jakie w demokracji są ustalone, czyli proste reguły gry. Partia ewentualnie, przecież nie idziemy tylko i wyłącznie po subwencje, ale ja też nie będę zakłamywał rzeczywistości. Dziś bez pieniędzy, tych, które legalnie należą się ze strony
ugrupowaniom,
państwa,
tak,
ugrupowaniom politycznym, polityki nie da się
na
robić.
Utrzymanie
nigdy
biura,
nie będziemy
na billboardy,
poważnym,
na spotkania,
nigdy nie będziemy
wyjazdy,
poważnym partnerem,
oczywiście,
poważnie traktowanym przez jakąkolwiek opcję polityczną w kraju, jeżeli nie będziemy mieli mocnych struktur i dobrego finansowania.
Czy ludowcy na to pozwolą? To znaczy, bo przecież funkcjonujecie razem w klubie parlamentarnym, współpracujecie bardzo blisko z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ktoś powie, że Kukiz właściwie jest już ludowcem. Czy
to porozumienie... Witos był kukizowcem.
Dobrze. Czy to porozumienie zakłada taką możliwość, że w ramach Koalicji Polskiej zamiast ruchu pojawi się druga partia?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że po tych kilku miesiącach od wyborów parlamentarnych nasza współpraca z PSL układa się bardzo pozytywnie, o czym świadczy choćby ostatnia sytuacja, kiedy to na Radzie Politycznej PSL postanowił, że w najbliższym czasie, czyli na jesień 2020 roku, wpiszą w statut partii wszystkie, powtarzam, postulaty Pawła Kukiza i ruchu Kukiz 15, więc to jakby pokazuje, jak mocno są zaangażowani, jak bardzo im zależy na tym, żeby pogłębiać swoje środowisko, również właśnie o ruch Kukiz 15. Czy nam zabronią? Nie wydaje mi się. Wszakże spotykam się i z Pawłem Kukizem, i ze Staszkiem Tyszką, mam dobre z nimi kontakty. Nie rozmawiałem jeszcze na ten temat z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale myślę, że nie jest w stanie nam niczego zabronić, wręcz przeciwnie, pewnie będzie zadowolony i pewnie umożliwi nam dalszą
wspierał.
Drogę. Tak jest.
No bo nie będziecie chcieli sięgać do kasy PSL-u, tylko będziecie mieli swoją.
My do żadnej kasy nie sięgamy. Jak pan wie, od pięciu lat członkowie ruchu Kukiz 15 robią politykę za własne pieniądze, co też jest pozytywne, aczkolwiek, jeszcze raz powtarzam, dziś przyszedł kres naszych możliwości finansowych, ale też merytoryczny.
Nie pytam o to, jaka będzie przyszłość Kukiz 15 w województwie lubuskim, ale właśnie z tego względu, bo chyba najpierw zaczniecie od stworzenia tych struktur krajowych i później to będzie w jakiś sposób tutaj promieniować na regiony, chyba że jest inaczej.
Pan studiował politologię?
Nie, ale miałem propozycję.
Duże doświadczenie. Tak mniej więcej będziemy to formułowali.
Dziękuję.
Bo też nie oszukujmy się, po wyborach należy zrobić pewne porządki, również te personalne, bo też nie może być taka sytuacja, że ja jestem określany w środowisku przez niektóre osoby jako człowiek, który zdradził ideę Pawła Kukiza, bo teraz pytanie w zasadzie, kim jest ów zdrajca? Czy to jest człowiek, który poszedł w ślady Pawła Kukiza, też poszedł za swoim liderem, czy też ludzie, którzy podkładali wiecznie przez ten okres kampanii wyborczej, podkładali nogi, którzy w ostatniej chwili dosyć nerwowo szukali miejsc.
To nie jest tajemnicą, że...
Pan pozwoli, że dokończę.
Tak, bardzo proszę.
Nerwowo szukali miejsc na listach konkurencji politycznej, opluwali w mediach choćby mnie, ale też inne osoby. Czas zrobić rachunek sumienia przez właśnie te osoby, które przeszkadzały w trakcie kampanii wyborczej, które wypowiedziały lojalność Pawłowi Kukizowi.
I ma pan na myśli Olimpię Tomczykiwko, szefową Kukiza w regionie?
Pan pozwoli, że dla potrzeb tej rozmowy powiem, nie pamiętam, jeśli chodzi o nazwiska.
Dobrze.
W związku z tym, że jestem chrześcijaninem, mówię, proście o wybaczenie, a będzie wam wybaczone i zapraszamy z powrotem do domu ojca.
To zabrzmiało. Dobrze. Mówił pan o ideałach Pawła Kukiza. Jednym z chyba z takich przymiotów również lidera ruchu była jego antysystemowość. I pytanie, jak działacze Kukiz 15 czują się w tej chwili w Polsce, w której to Prawo i Sprawiedliwość jest i jawi się jako partia antysystemowa, bo walczy z systemem kastowym, walczy o reformę wymiaru sprawiedliwości.
Panie.
I zanim wejdzie pan w słowo, to tylko jeszcze postawię pytanie. Jak zrobiłoby to Kukiz 15? Bo jak rozumiem, jesteście w opozycji. Teraz również właśnie wspomniany Stanisław Tyszka brał udział w spotkaniu z prezydentem. Czy prezydent podpisze, czy nie podpisze? Wiele wskazuje na to, że podpisze po prostu te ustawy. Wymyślicie, by zrobić to, chcielibyście zrobić to inaczej, czyli jak?
Panie redaktorze, pan połączył bardzo dużo wątków, częściowo niesprawiedliwie, częściowo w zasadzie niepoważnie, bo jeżeli twierdzi pan, że PiS jest tą partią antysystemową, bo robi czystkę we własnym interesie, bardzo spersonalizowanym, mówię tu o Jarosławie Kaczyńskim, i cały świat mocno się przeciwko temu przeciwstawia, to myślę, że to, co pan powiedział, jest absolutnym błędem. Nie nazywajmy sędziów kastami. Przede wszystkim miejmy szacunek do naszego wymiaru sprawiedliwości, bez względu na to, ile rzeczy trzeba w nim naprawić. Wciąż nie zgadzam się na to, żeby to środowisko nazywać kastą. Jeszcze raz powtarzam, to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest ratunek polskiego sądownictwa, polskiego wymiaru sprawiedliwości, to jest wręcz przeciwnie, realizowanie pewnych ambicji politycznych i Jarosława Kaczyńskiego.
Przed rozmową wysłuchaliśmy, polecam państwu również nagranie Jana Maria Rokity, byłego lidera Platformy Obywatelskiej, wywodzącego się również z Unii Wolności.
Premier z Krakowa,
który mówił, że już Hanna Suchocka razem z profesorem Rzeplińskim byli przekonani, że żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, trzeba sędziom odebrać KRS. Tak? To znaczy już wtedy. Tylko nikt nie miał odwagi, żeby to zrobić.
Ja sobie przypominam z przeszłości.
W tej chwili robi to Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, z przeszłości przypominam różne rzeczy, które opowiadał Jan Maria Rokita. niekoniecznie zawsze one się zgadzały z prawdą. No,
chciałbym deprecjonować cenne, prawda, tutaj źródła.
W takim razie z profesorem Rzeplińskim, bo myślę, że jego słowa były przeinaczeniem. Prawdopodobnie chodziło o to, że od dłuższego
profesor
czasu...
Profesor Rzepliński wymownie milczy w
profesor,
tej sprawie.
Profesor no, jeszcze nie miał czasu, żeby się odnieść, bo to chyba informacja z wczoraj, więc proszę
wcześniej
dać,
również był przypominany jako osoba, która kontestowała wymiar sprawiedliwości i oczekiwała zdecydowanych zmian.
Niestrukturalnych, niepersonalnych, tylko tak naprawdę proponowali też swoje rozwiązanie. Jeszcze raz powtarzam, to jest polityczna zmiana, nie mająca nic wspólnego z tym, żeby nam obywatelom lepiej korzystało się z usług, że tak by się wyrażę, wymiaru sprawiedliwości. I przypominam, proszę zobaczyć najnowsze sondaże. 35% ludzi popiera Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy dowód na to, że ludzie nie rozumieją
czekamy
polityki
na,
Prawa i Sprawiedliwości
czekamy na
sądownictwa.
Czekamy na kolejne sondaże, bo te, jak pan wie, rosną, czy pojawiają się jak grzyby po deszczu.
Mam nadzieję, że liczba zarażonych politycznym koronawirusem przez PiS będzie malała.
Dobrze, a krótko na koniec. Partia Kukiz 15, kiedy powstanie? Jaka to jest perspektywa?
Będzie pan pierwszą osobą, która zostanie zaproszona na inaugurację.
Szanowni państwo, bardzo proszę, słuchajcie Radia Zachód, bo będziemy jako pierwsi mieli informację o tym doniosłym fakcie. Artur Groc, Kukiz 15, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wszystkim, dziękuję panu redaktorowi i miłego dnia życzę.